Słyszeliśmy to zdanie tydzień temu, że czasem dobra wiadomość jest tak dobra, że aż trudno w nią uwierzyć. Mamo, dostałem 5 z matematyki ze sprawdzianu. Ha, chyba do góry nogami, synku, odpowiada mama Maćka, który nie grzeszy pilnością w nauce. Najlepsze oceny, jakie ma, to do tej pory 2, reszta same 2 i 1. Kochanie, w przyszłym miesiącu kupię ci kolczyki złote. Kupujesz mi już je od 2 lat akurat. Albo inna. Aniu, bardzo cię kocham i tęsknię za tobą, tęsknię za Markiem i Hanią. Tak bardzo chciałbym wrócić do was. Od roku nie piję, mam pracę. Czy dasz mi jeszcze jedną szansę i pozwolisz wrócić do was? To słowa, w które trudno uwierzyć żonie skrzywdzonej przez męża alkoholika. On ponawia swoje prośby, chce wrócić, a ona wciąż się waha, czy dać mu jeszcze jedną szansę. I to przykład takich dobrych wiadomości, które trudno uwierzyć, bo pochodzą od tych, którzy często do tej pory byli dostarczycielami złych wiadomości. A poza tym niektóre z tych wiadomości są związane z obietnicą, w obietnice często niełatwo jest uwierzyć, chociażby w myśl przysłowia obiecanki cacanki, a głupiemu radość. I często nie słuchamy takich dobrych wiadomości, bagatelizujemy je, śmiejemy się z nich i przestajemy zaprzątać sobie nimi głowę, chcąc mieć po prostu święty spokój. Ale czasem odrzucenie takiej dobrej wiadomości może kosztować wiele. Kochanie, proszę cię, nie zapomnij dziś wysłać tego kuponu. Tym razem się uda, zobaczysz. Proszę cię, tylko nie zapomnij. Kilkakrotnie powtarzał żonie mąż, który wychodził rano do pracy, a który był zagorzałym graczem w totolotka i nie grał na chybił trafił, ale miał swój specjalnie odpracowany system. Ja widziałem taki system prowadzony od lat. A pani Basia, jego żona, i tym razem nie wysłała po prostu kuponu, nawet nie mówiąc o tym mężowi. Przecież tyle razy jej mówił, że tym razem się uda. A 2 dni później, gdy pani Basia już zasypiała, do sypialni wbiegł jej uradowany mąż, krzycząc: a nie mówiłem, a nie mówiłem. Właśnie wygrał 1,000,000. Ale żonę oblał zimny pot, kiedy kątem oka spoglądała na niewysłany kupon leżący wciąż przy książkach na regale. Odrzucając dobrą wiadomość, nieraz możemy stracić wiele. Nie tylko pieniądze, ale być może męża, który się poprawił i prosi o jeszcze jedną szansę, czy zapał do nauki dziecka, które po raz pierwszy dostało 5 i właśnie się chwali mamie. I często tracimy mniej lub więcej, bo po prostu trudno nam uwierzyć w dobre wieści od tych, którzy do tej pory dostarczali niekoniecznie dobrych. Ale możemy stracić o wiele więcej, a nawet wszystko, jeśli odrzucimy dobre wiadomości, jakie ma dla nas sam Bóg. Co niewiarygodnego, niewiarygodnie dobrego ma dla nas Bóg? Jak nie przegapić takiej dobrej wiadomości? Jak jej nie odrzucić? A zatem posłuchajmy dzisiaj kolejnych wersetów z Ewangelii Łukasza. Natomiast w 6. miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do galilejskiego miasta Nazaret, do pewnej dziewczyny przyrzeczonej niejakiemu Józefowi, potomkowi rodu Dawida. Miała ona na imię Maria, była dziewicą. Po przybyciu anioł powiedział: witaj, obdarzona łaską, Pan z tobą. Szczęśliwa jesteś między kobietami. Lecz ona przelękła się tych słów i zaczęła się zastanawiać, co by to przywitanie mogło znaczyć. Anioł zaś powiedział jej: przestań się bać, Mario. Znalazłaś łaskę u Boga, oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim, nazwą go Synem Najwyższego. Pan Bóg da mu też tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. Nazaret, to miasto pewnie wszyscy znamy, słyszeliśmy o nim, ale w tamtych czasach było to miejsce, które nie miało żadnego znaczenia. Nazwa Nazaret nie występuje w Starym Testamencie, ani w literaturze rabinackiej i w pismach pogańskich. Nawet żydowski historyk Józef Flawiusz, który bardzo dobrze znał topografię Galilei, nie wymienia ani razu nazwy tego miasteczka. Świadczy to o tym, że to miasteczko miało niewielkie znaczenie, ta galilejska miejscowość w tamtych czasach. A gdy o Nazarecie znajdziemy jakieś wzmianki w Nowym Testamencie, no to są wzmianki tego typu, że to jest po prostu Galilea pogan, o której mówiono z pogardą trochę, bo chociażby znamy to zdanie, czyż może coś dobrego pochodzić z Nazaretu? Ale właśnie to miejsce, Nazaret, tak nic nieznaczące miasteczko, o którym wyrażano się z pogardą, które po ludzku leży na peryferiach, nie ma żadnego znaczenia, właśnie to miejsce Bóg wybiera, aby tam objawić swoją moc. To w tym miejscu, jak słyszeliśmy, mieszka młoda dziewczyna o imieniu Maria, żona Józefa z rodu Dawida, i do niej Bóg posyła anioła, który przekazuje jej niesamowitą wieść. Oto Bóg w osobie swojego syna chce zamieszkać na ziemi, a ona, ta młoda dziewczyna, ma stać się matką tego syna. To musiało być dla niej niesamowite zaskoczenie. Chyba nie jesteśmy nawet sobie w stanie tego wyobrazić. Młoda dziewczyna ma zostać matką Bożego Syna. Mało tego, Bóg, Stwórca całego świata, do którego wszystko należy, od którego wszystko zależy, pragnie przyjść na ziemię i co robi? Zwraca się z prośbą do człowieka, do młodej dziewczyny w tak nic nieznaczącym miejscu gdzieś na peryferiach. Bóg pyta o zdanie, o pozwolenie. Kiedyś pytał Dawida, czy wybuduje mu dom na mieszkanie, a teraz pyta, oznajmia Marii, że może stać się matką jego syna. Bo Bóg jest taki, że chcąc przyjść osobiście do człowieka na ziemię, nie chce przychodzić na siłę. On chce, aby człowiek dowiedział się o jego planach i by miał w tym swój udział. W Starym Testamencie przyszedł i zamieszkał w świątyni zbudowanej przez Dawida, a w Nowym Testamencie Bóg przyszedł i zamieszkał w łonie Maryi. A co to dla nas oznacza? Bóg także pragnie przyjść do mojego i do twojego serca, ale nie chce tego robić na siłę, a chce to zrobić z twoim zaangażowaniem. Bo Bóg, choć może, niczego, może nawet nie niczego, Bóg choć może, to nie chce działać bez ciebie. A dlaczego? Bo On chce zamieszkać, bo Bóg nie chce zamieszkać obok nas, gdzieś blisko nas, a może daleko. Bóg nie chce zamieszkać w jakimś świętym miejscu, w jakiejś świętej rzeczy. Bóg chce zamieszkać w nas tak, aby dotknąć i zamieszkać w naszym sercu. Dotknąć, poruszyć nasze serce i zamieszkać w nim. A dlaczego to serce dla Boga jest tak ważne? W książce Zraniony pasterz Jezus do swojego ucznia mówi takie słowa. Jeżeli ty jesteś czasami wstrząśnięty, to wyobrażasz sobie, co to może znaczyć dla Boga? Twoje serce jest podobne do Jego serca. Wyobraź sobie rozpacz matki na widok zabijających się dzieci. Pomnóż ją przez 100 tysięcy, a zaczniesz domyślać się, co dzieje się w sercu Boga. Ale czy Bóg nie mógłby zapobiec takiej ilości zła? A jak chcesz, aby to zrobił? Jego sytuacja nie jest taka prosta. Gdyby wkroczył bezpośrednio, wysyłając legiony aniołów, oskarżono by go o niedopuszczalną ingerencję. Postaw się na jego miejscu. Bóg nic nie może zrobić, nie przechodząc przez twoje i moje serce. I żeby go dotknąć, dał to, co ukochał najbardziej na świecie, dał swojego syna. A więc Bóg mógłby, gdyby chciał, mógłby użyć własnych metod i bez nas. Mógłby użyć własnych metod, poprzez które pewnie zmusiłby nas jakoś do porządku, do kochania się nawzajem, do kochania Jego, do szacunku. Ale nie robi tego, bo pragnie dotknąć naszego serca tak, abyśmy to my nie byli zmuszeni Go kochać, ale żebyśmy chcieli Go kochać. Co to za miłość, kiedy musimy kochać? Bóg chce, żebyśmy chcieli Go pokochać. I do Marii Bóg wysłał anioła z dobrą wiadomością i zaproszeniem do relacji. I również do nas Bóg posłał i wciąż posyła różnych aniołów, którzy jakże często nie zmuszają nas, ale zapraszają nas do relacji z Bogiem. I pewnie dobrze wiecie, dobrze wiemy, co to za anioły przychodzą, przychodziły i będą przychodzić do nas. Czasem to właśnie informacja na Facebooku o takim czy innym wydarzeniu w kościele, a czasem to wierzący kolega czy koleżanka z pracy, która zaprasza na nabożeństwo albo opowiada o swojej relacji z Bogiem. Ale to dzięki takim dobrym aniołom i do nas dotarła i do wielu ludzi wciąż dociera dobra wiadomość o Bogu, który pragnie zamieszkać w naszych sercach. Bo dobra wiadomość jest taka, że Bóg, choć może, nie chce działać bez ciebie. I dlatego zaprasza cię do relacji, byś nie musiał, a chciał być blisko Niego. Ale mimo, że to dobra wiadomość, wciąż może być tak niewiarygodna, jak niewiarygodna była dla Marii. Więc posłuchajmy, co było dalej. Maria zapytała anioła, jak to się stanie, skoro nie współżyłam jeszcze z mężem. Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego okryje cię swym cieniem. Dlatego też święte dziecko, które się urodzi, będzie nazwane Synem Boga. Również twoja krewna Elżbieta poczęła syna w swoim podeszłym wieku. Ta, którą uważano za niepłodną, jest już w 6. miesiącu. Żadne słowo Boga nie pozostanie bowiem bez spełnienia. Maria to młoda mężatka, ale nie mieszkająca jeszcze z mężem. Zgodziła się zostać żoną Józefa, a ten w obecności dwóch świadków przyszedł do jej domu i wykupił ją za pieniądze. I od tego momentu skutkiem prawnym takiego wydarzenia było to, że mogli nazywać się mężem i żoną. I to była pierwsza część jakby etapu zaślubin. Od tej pory czekali, kiedy będą mogli zamieszkać razem. Mąż przygotowywał dom, mieszkanie i to trwało pół roku albo rok, albo miesiące. I oni czekali na ten uroczysty dzień zaślubin, uroczysty dzień wesela, w którym Józef będzie mógł wprowadzić swoją małżonkę do przygotowanego już przez siebie domu. Dlatego nie mieszkali razem, choć byli już małżeństwem. Dlatego nie korzystali jeszcze w pełni z przywilejów małżeńskich. I dlatego właśnie Maria pyta anioła, jak to możliwe, by mogła stać się matką, skoro nie mieszka jeszcze z mężem i w pełni z tych przywilejów małżeńskich nie korzysta. Podobne pytanie tydzień temu słyszeliśmy. Zachariasz też pytał, pamiętacie? Ale to pytanie dzisiaj Marii jest inne od pytania Zachariasza w podobnej sytuacji. bo Zachariasz pytał, jaki mi dasz znak, po czym to poznam, udowodnij, że to się w ogóle wydarzy. Bo Zachariasz nie wierzył, że Bóg może takie rzeczy w jego życiu zrobić. W jego pytaniu brakowało wiary i zaufania i dlatego, jak słyszeliśmy tydzień temu, Bóg ukarał poniekąd Zachariasza takim 9-miesięcznym okresem milczenia. A Maria też stawia pytanie, ale nie żąda znaków. Maria wie, że to możliwe, że Bóg może takie rzeczy uczynić, tylko po prostu nie wie jak. W pytaniu Marii jest wiara, jest jakieś zaufanie. A co robi anioł? A anioł, odpowiadając Marii, wskazuje na Boga, który rzeczywiście, tak jak dziś Maria miała to z tyłu głowy, anioł to jakby potwierdza. Tak, Bóg ma ogromną moc. Moc Ducha Świętego, która osłoni ją. Bóg wie, że anioł wie, że Bóg wszystko wie, mało tego, ma plan dopracowany w szczegółach i anioł objawia Marii, że skoro Bóg daje obietnice, to je wypełnia. I popatrzcie, kiedy my nie wiemy, w jaki sposób wielkie i piękne rzeczy mogą dokonać się w naszym życiu, tak jak nie wiedziała tego Maria, to jednak ona wierzyła gdzieś z tyłu głowy, że Bóg wie. Ja nie wiem, ale Bóg wie. A mało tego, jak słyszeliśmy, Bóg ma plan napisany w szczegółach, który czasem objawia na początku, jak w przypadku Marii to zrobił, a czasem zaś objawia później. Nie wiemy dlaczego. Może chce, żebyśmy sami ten plan krok po kroku w czasie odkrywali. Więc kiedy my nie wiemy, warto wierzyć, że Bóg wie i ma plan dopracowany w szczegółach. Dobrze pamiętacie, jeszcze przed wakacjami byliśmy w Teatrze Małym i gdzieś już mieliśmy wszyscy to przekonanie. Było to przekonanie, że to już chyba czas wyjść z tego Teatru Małego, że potrzebujemy nowego miejsca, w którym moglibyśmy jako Kościół spotykać się w niedzielę. Mieliśmy przekonanie, ale nie mieliśmy nowego miejsca, nie wiedzieliśmy gdzie, jak, kiedy się przenosić. To jednak nie przeszkodziło w podjęciu decyzji, by w czerwcu opuścić Teatr Mały. My nie wiedzieliśmy, ale Bóg już w czerwcu wiedział i znał to miejsce i je widział, tak jak my teraz je oglądamy. A dziś jesteśmy tu w tym miejscu, o którym Bóg przed wakacjami wiedział i do którego przeprowadził nas zgodnie ze swoim planem, bo dla nas też nie mieściło się to w głowie. Jak? Przez Solną? Przecież tam nie ma miejsca, przecież tam będzie ciasno, tam są dzieci. A jednak Bóg wiedział i Bóg nas tutaj doprowadził. Albo w tamtym roku i rok wcześniej niektórzy mężczyźni z naszego kościoła usłyszeli wezwanie, że trzeba pojechać do Zimbabwe, bo tam jest wioska i tam trzeba pomóc zbudować szkołę i wyposażyć ją w ławki. Nie mieli pieniędzy, nie wiedzieli w jaki sposób, jak to zrobić, ale mieli gorące serca i postanowili się zgłosić. Oni nie wiedzieli, ale byli gotowi, bo Bóg wiedział i miał plan, i dlatego dzięki Bogu i ich gotowości dziś dzieci w tej afrykańskiej wiosce mają szkołę i siedzą już w ławkach w tej szkole, a nie na gołej ziemi. Albo znacie to małżeństwo Genesis i Gary Taylor. Może nie wszyscy. To Amerykanie, którzy pracowali tu z nami w Łodzi przez 3 lata. Oni mieszkali na wsi gdzieś pod Franklin w stanie Indiana. Mieli gospodarstwo, zwierzaki i tam sobie fajnie żyli. Ale pewnego dnia Gary wiedział już, że Bóg wzywa go. Wzywa go, by pojechał konkretnie na misję do Polski. Żeby coś zrobił w Polsce dla Boga, dla ludzi. A Gary powiedział, Boże, Okej, ale ty powiedz to mojej żonie, bo ja nie wiem jak. A ona niech to powie mi, że chcemy tam jechać. A tydzień później Genesis budzi się rano i mówi do Gerego, a może byśmy tak do Polski pojechali? A później sprzedali swój dom i gospodarstwo na wsi pod Franklin, spakowali walizki i jadąc do Polski zadawali Bogu pytania, gdzie będziemy mieszkać, co będziemy robić, jaka szkoła dla Grace, jakie przedszkole dla Grety. Oni nie wiedzieli, ale Bóg wiedział, a wielu z nas później poznało, jaki plan Bóg miał dla nich do wypełnienia tutaj pośród nas. I to jest niesamowite, że właśnie ta dobra wiadomość, która z tego tekstu dzisiaj brzmiewa, to jest taka, że kiedy my nie wiemy, w jaki sposób wielkie i piękne rzeczy mogą wydarzyć się w naszym życiu, Bóg wie, a nawet ma plan, według którego mogą się wydarzyć. To jest niesamowite. Ale to wszystko jednak nigdy by się nie wydarzyło, gdyby Maria wtedy nie powiedziała Panu Bogu tak. Bo czytamy dalej. Maria odpowiedziała: oto jestem gotowa służyć Panu. Niech mi się stanie według Twojego słowa. I wtedy anioł od niej odszedł. To wszystko by się nie wydarzyło, gdyby Maria, a gdyby człowiek nie powiedział, nie zaufał, nie powiedział Panu Bogu tak. Bo najważniejsze w relacji z Bogiem jest zaufanie. Jeśli powiemy tak, nawet wtedy, kiedy wydaje się to trudne, kiedy wiąże to się z wyrzeczeniem, z poświęceniem, to z czasem przyjdą wyjaśnienia, z czasem przyjdzie wiedza i przyjdzie poznanie. Bo drogę poznaje się, gdy nią się tak naprawdę idzie. Boga poznaje się, gdy się Mu zaufa i wejdzie w tajemnice, w które On sam nas wprowadzi. A ponadto każde zaufanie sprawdza się poprzez próby. Wybór Boga, wybór Jezusa, jakże nie jest wyborem jednorazowym. To raczej taki fakt dynamiczny, który nieustannie w swoim życiu odnawiamy i powtarzamy. Bo nikt z nas tak naprawdę do końca nigdy nie wie, co kryje się za oddaniem swojego życia Panu Bogu, co kryje się za naszym wyznaniem wiary, kiedy chrzest przyjmujemy, za przysięgą małżeńską, co kryje się za innymi obietnicami. Nasze tak, które wypowiadamy Jezusowi, kobiecie, mężczyźnie, małżeństwie, przyjacielowi, jakiemuś trudnemu zadaniu, musi być potwierdzane później w życiu, dzień po dniu. I dlatego, choć Maria nie widzi możliwości, choć się boi, nie odrzuca dobrej wiadomości od Boga, ale co robi? Rozważa ją, zadaje pytania, szuka wyjaśnienia. Bo na tym polega prawdziwe spotkanie z Bogiem, że jesteśmy przy Nim, ufając Mu, i kiedy my mamy wątpliwości, mamy obawy i mamy pytania, to z tyłu głowy wiemy, że On ma na to wszystko odpowiedź i On wie, jak to wszystko poukładać i jak temu podołać. I Maria, mimo tego, iż wiedziała, że naraża się tak naprawdę na skandal, jeżeli powie tak, bo nie mieszka jeszcze z mężem. Co powie Józef, że jego żona jest w ciąży? A co powiedzą bliscy, znajomi? Co powie społeczność miasteczka Nazaret? A mimo to zaufała Bogu i powiedziała Mu tak. Bo tak powiedziane Bogu czasem na początku wiele kosztuje. 7 lat temu w moim życiu i w życiu mojej żony zapanował ogromny chaos. Nie mieliśmy pojęcia, co zrobić, dokąd pójść. Ja, ksiądz, który zakochał się i chciał być uczciwy wobec Boga i wobec ludzi, zostawił kapłaństwo. A ona, młoda dziewczyna, która ze mną wyjechała gdzieś na drugi koniec Polski. Tułaliśmy się po świecie, bo w Tomaszowie nie dało się żyć. W tym mieście, w naszych kręgach i przy niezrozumieniu naszych bliskich, nasz związek był skandalem i życie stało się nie do zniesienia. Myśleliśmy, że i Bóg skończył z nami swoją znajomość, więc nawet nie wyobrażaliśmy sobie, że kiedykolwiek będziemy mieli z Nim jeszcze coś wspólnego. My nie wiedzieliśmy wtedy, ale okazuje się, że On wiedział i miał na to swój plan. To, że nas kocha i że jesteśmy dla Niego wciąż ważni i że ma pomysł na nasze życie, napisał w jedynej dobrej wiadomości, jaką dostaliśmy w tamtym czasie z Tomaszowa. Krótko po naszym wyjeździe z Tomaszowa moja mama przekazała mi list, który przyszedł na jej adres. To był list od Agnieszki Crozier. Wielu z nas ją zna, ale może ci, którzy nie znają, to Agnieszka Crozier jest dyrektorką szkoły w Tomaszowie i była już tą dyrektorką, kiedy ja tam uczyłem religii jako ksiądz. I to była jedyna osoba, która znalazła mnie po prostu. Kiedy ja odszedłem, ona wysłała list do mojej mamy. A napisała tak w skrócie tak. Tomku, modlę się za ciebie, wiem, co przeżywasz. Wiedz, że Bóg cię kocha. Dzwoń, pisz, jeśli będziesz potrzebował pomocy. Zadzwoniliśmy, a potem zaproponowano nam służbę. Nie wiedzieliśmy dlaczego. Służbę? Akurat nam? Nie wiedzieliśmy gdzie, jak i mieliśmy naprawdę tysiące obaw i wątpliwości i pytań. To była dla nas tak niewiarygodnie dobra wiadomość, że nasze obawy, wątpliwości, niewiadome gdzie, jak, dlaczego, z kim, to była tak ogromna pokusa, żeby tę wiadomość odrzucić. Chcieliśmy tę wiadomość odrzucić. Ale mimo wszystko i na szczęście postanowiliśmy powiedzieć Panu Bogu tak. I dziś nie żałujemy, bo Bóg dokonał w naszym życiu rzeczy tak dobrych rzeczy, które 7 lat temu dla nas były po prostu niewyobrażalne. 7 lat temu nie wyobrażaliśmy sobie nawet, nie śniliśmy się, że będziemy w takim miejscu jak dziś, tu i teraz. Dlatego mogę wam powiedzieć, że ja wiem, że dobra wiadomość jest taka, że gdy zaufasz Bogu i na Jego wezwanie odpowiesz tak, to On pomoże doświadczyć ci dobra, którego nawet sobie nie wyobrażasz.